Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji opowiemy o tym, co działo się podczas ostatniego żużlowego Grand Prix, tym razem w Szwecji. Również mała informacja na temat zakończonego niedawno Tour de Pologne. No i w dalszej części oczywiście piłka nożna, ponieważ rozgrywki na Starym Kontynencie ruszają pełną parą. Za nami już Super Puchar Europy, jak również pierwsze mecze ligowe w topowych ligach, również powołania Paulo Sousy na kolejne mecze eliminacyjne Mistrzostw Świata. Trochę tych tematów mamy, zaczynamy więc od żużla. Grand Prix Szwecji w Malili, a więc kolejna runda indywidualnych Mistrzostw Świata za nami i mamy bardzo dobre wiadomości po raz kolejny. Kolejne zwycięstwo Bartosza Zmarzlika w tym cyklu. Tym razem reprezentant Polski miał duże problemy, szczególnie w pierwszej fazie tych zawodów, gdzie w pewnym momencie wydawało się, że może wylądować poza półfinałami. Miał 5 punktów po swoich 4 startach. Później dokonał korekt sprzętowych, co pozwoliło mu wygrać ostatni wyścig w fazie zasadniczej. Z 8 punktami awansował do półfinału. Następnie awansował też do finału i w tym decydującym biegu pokonał Artioma Łagutę, pokonał również Fredrika Lindgrena i w finale wystartował jeszcze Jason Doyle, jednak on punktów nie zdobył. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, w półfinale mieliśmy jeszcze dwóch biało-czerwonych. Maciej Janowski ukończył rywalizację na 6 miejscu, gromadząc 11 punktów. Na 7 startujący w zastępstwie za innego zawodnika Dominik Kubera, który myślę, że ten występ też może zaliczyć do udanych, zdobytych 10 punktów. No i bardzo słabo kolejny już raz w tym sezonie, jeżeli chodzi o Grand Prix, Krzysztof Kasprzak, zaledwie 4 wywalczone punkty. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, tam bardzo zacięta rywalizacja pomiędzy Zmarzlikiem a Artiomem Łagutą, która będzie trwała, tak mi się wydaje, do ostatniej rundy mistrzostw, czyli do Grand Prix w Toruniu. Zmarzlik ma punktów 121 w tym momencie, Łaguta ma 3 oczka mniej. No, jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, ta przepaść już jest nieco większa. Fredrik Lindgren 96 punktów, na 4 miejscu Emil Sajfudinow 91 punktów i na miejscu 5 Maciej Janowski 83 punkty. Na 13 pozycji Dominik Kubera 44 punkty, na 15 Krzysztof Kasprzak z dorobkiem 16 punktów. Jeżeli chodzi o kolarstwo, nie tak dawno zakończył się 78. wyścig Tour de Pologne. Jeżeli chodzi o wyniki klasyfikacji końcowej, zwyciężył Portugalczyk João Almeida, zaś najlepszy spośród Polaków okazał się Michał Kwiatkowski, który sklasyfikowany został na 3. pozycji. I jeszcze jeśli chodzi o wydarzenia, tu już przechodzimy do piłki nożnej, może zaczniemy od takiej smutnej informacji, ponieważ w niedzielę rano zmarł Gerd Müller w wieku 75 lat. Legendarny reprezentant Niemiec i zawodnik Bayernu Monachium.
Gerd Müller był uważany za jedynego i cały czas jest uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie. Dość powiedzieć, że w 607 meczach rozegranych w barwach Bayernu zdobył 566 goli, z czego 365 razy trafił na boiskach Bundesligi i to jest wciąż obowiązujący rekord. Mistrz Europy, mistrz świata, zdobywca złotej piłki, legenda.
W ostatnich latach, dodajmy, zmagał się też z poważną chorobą, z chorobą Alzheimera, więc też ostatnie lata swego życia troszkę w takiej, można powiedzieć, nieświadomości nawet tego, że jego rekord został pobity przez Roberta Lewandowskiego. Oczywiście mówimy o rekordzie goli w jednym sezonie ligowym Bundesligi. I jeszcze może powiedzmy coś o Superpucharze Europy, ponieważ to już w zeszłą środę to wydarzenie miało miejsce. Oczywiście zmierzyły się w tym spotkaniu zdobywca Ligi Mistrzów, a więc Chelsea, Londyn oraz triumfator Ligi Europy Villarreal. Bardzo zacięte spotkanie, 1-1 w regulaminowym czasie gry i po dogrywce i o wszystkim decydowały rzuty karne, w nich skuteczniejsi piłkarze The Blues.
Jest to drugi superpuchar Europy wywalczony przez Chelsea. Co ciekawe, bohaterem w nim stał się Kepa Arrizabalaga, który został wprowadzony przez trenera w samej końcówce spotkania, w 119 minucie, a później obronił 2 rzuty karne. Było aż 7 serii jedenastek. tej najważniejszej nie wykorzystał Raul Albiol. Właśnie Kepa obronił 2 rzuty karne, ale co ciekawe, w tym meczu Gerard Moreno zdobył pierwszego gola od 26 maja, czyli od finału Ligi Europy, kiedy to Villarreal zmierzył się z Manchesterem United. W trakcie Euro marnował wiele sytuacji. No i pomimo 2 asyst był to dla niego kiepski turniej. W Superpucharze Europy miał również kilka dogodnych okazji, ale trafiał w poprzeczkę, w słupek. W końcu udało mu się przełamać się w 73 minucie. Też Wojciech Papuga zauważył ciekawą rzecz na Twitterze. Napisał, że Chelsea jest bardzo mocna w Europie. Tylko Real wywalczył więcej europejskich pucharów w ostatniej dekadzie. Właśnie królewscy zdobyli 7 pucharów, Chelsea aż 5. Po 4 Bayern, Sevilla i Atletico.
I tą informacją dotyczącą Superpucharu Europy zamkniemy sobie pierwszą część audycji. Za kilka minut powiemy m.in. o powołaniach do eliminacji Mistrzostw Świata i o tym, jak radzili sobie Polacy za granicą. Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił nazwiska piłkarzy, którzy pojadą, którzy stawią się na zgrupowaniu przed najbliższymi meczami reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze. Jeszcze nie tak dawno emocjonowaliśmy się oczywiście występami polskich piłkarzy podczas Euro 2020, ale oczywiście ten reprezentacyjny kalendarz bardzo napięty, już trzeba rozgrywać kolejne mecze eliminacyjne. Jeżeli chodzi o powołania, to już wcześniej wiedzieliśmy o tym, że karierę w reprezentacji zakończył Łukasz Fabiański, oficjalnie to ogłosił, więc spodziewaliśmy się nowego bramkarza, ale też byliśmy ciekawi, czy pojawią się jakieś nowe twarze, no i kilka takich ciekawych nazwisk na tym zgrupowaniu będziemy mieli.
Wydaje mi się, że pierwszym ciekawym nazwiskiem jest właśnie bramkarz Bartłomiej Drągowski. Wiele osób widziało go już wcześniej w kadrze, natomiast pojawiały się głosy, że sam selekcjoner nie widzi miejsca w reprezentacji dla Drągowskiego. Jak się jednak okazuje, Bartłomiej dostanie teraz szansę. Zobaczymy, czy ją wykorzysta. Natomiast kolejne ciekawe powołania to chociażby Nikola Zalewski, który jest debiutantem. Jest to pierwsze powołanie 19-letniego zawodnika AS Romy. Prawdopodobnie poniekąd jest wykonane dlatego, żeby nie przyklepać tego piłkarza dla reprezentacji, gdyż jest to zawodnik urodzony we Włoszech i mógłby równie dobrze grać dla tamtej reprezentacji. Natomiast Nikola Zalewski od kadr U16 grał dla reprezentacji Polski i deklarował chęć właśnie kontynuowania swojej kariery w barwach biało-czerwonych. Innym ciekawym powołaniem jest Adam Boksa, który powrócił do kadry. Wcześniej był powołany raz za kadencję Jerzego Brzęczka, ale wtedy nie zadebiutował w reprezentacji. Brakuje też Kamila Piątkowskiego. Zawodnik Red Bull Salzburg został powołany przez Macieja Stolarczyka do kadry U21, stąd brak powołania do kadry dorosłej. I mamy też powrót kolejny. Tym razem Sebastian Szymański zawita wśród naszych kadrowiczów. Nie został powołany, był wielkim nieobecnym Euro 2020. Tym razem Paulo Sousa zdecydował się dać mu ponownie szansę.
No jak widzimy, tych nazwisk nowych albo nazwisk, które powracają po jakimś czasie, mamy kilka. Sami jesteśmy ciekawi, którzy z piłkarzy dostaną szansę w tych nadchodzących spotkaniach z naciskiem na tych wymienionych właśnie przed chwilą. A jeżeli chodzi o te wszystkie nazwiska, no to może po kolei wymieńmy. Bramkarze to Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski oraz Wojciech Szczęsny oczywiście. Obrońcy Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz i Maciej Rybus. Z pomocników Przemysław Frankowski, Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linet, Jakub Moder, Sebastian Szymański, Nikola Zalewski i Piotr Zieliński. No i z napastników Adam Buksa, Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. Co istotne, myślę, dla nas też wraca po urazie Krzysztof Piątek.
Na liście rezerwowej znalazł się jeszcze Radosław Majecki.
Jeżeli chodzi o Polaków, no to mieliśmy występy naszych rodaków oczywiście za granicą. Rozpoczęły się sezony w czołowych ligach europejskich. No i już mamy się po tym pierwszym weekendzie czym pochwalić, bo biało-czerwoni zapisywali się w meczowych statystykach.
Przede wszystkim wspomnijmy o Robercie Lewandowskim, który zdobył oczywiście bramkę w meczu z Borussią Mönchengladbach. Bayern zremisował co prawda ten mecz 1-1, natomiast sam Lewandowski tą bramką wyśrubował swój rekord. Po raz siódmy z rzędu trafił w premierowej kolejce w Bundeslidze, natomiast w całej swojej karierze zrobił to po raz ósmy. Gol w meczu z Borussią Mönchengladbach oznacza również, że Lewandowski zdobył bramkę w 11 meczu z rzędu na boiskach Bundesligi. Jest to wyrównanie jego najlepszej serii w Niemczech. W tych 11 spotkaniach strzelił 18 goli.
Z asystą zakończył spotkanie Brighton z Burnley Jakub Moder, a drużyna Brighton zwyciężyła 2-1. Również asysta Przemysława Frankowskiego, który przecież nie tak dawno powrócił z oceanu do Europy, i właśnie reprezentant Polski w barwach Lens zaliczył asystę w meczu z Saint-Étienne. Łukasz Fabiański od zwycięstwa rozpoczął sezon ligowy wraz ze swoim zespołem, czyli z West Ham. Młoty pokonały w meczu Premier League Newcastle 4-2.
Jeszcze wspomnę tylko o Sebastianie Szymańskim, który właśnie wcześniej walczył o miejsce w kadrze. Jak wspomnieliśmy, je wywalczył. W meczu Dynamo Moskwa Achmat Grozny strzelił bramkę, choć jego zespół przegrał 1-2.
I jeszcze jeżeli chodzi o biało-czerwonych, czwarte trafienie Patryka Klimali, który również nieźle radzi sobie za oceanem. W meczu Montreal Impact New York Red Bull zakończonym wynikiem 2-1. I jeszcze może powiedzmy o tym, jak polskie drużyny radziły sobie w europejskich pucharach. W ostatnim tygodniu Legia Warszawa rywalizowała z Dynamem Zagrzeb w mecz rewanżowy o czwartą rundę eliminacji Ligi Mistrzów, zaś w Lidze Konferencji Europy grały swoje spotkania rewanżowe Raków Częstochowa, który mierzył się w Kazaniu z Rubinem, i Śląsk Wrocław, który mierzył się na wyjeździe z Hapoelem Berszewa.
Zaczniemy może od meczu Legii Warszawa. Tak, zawodnicy Dynama w tym meczu prowadzili grę. Widać było dużą różnicę w jakości, natomiast wojskowi próbowali nadrabiać braki właśnie we wspomnianej jakości walką. Różnicę poziomów najbardziej oddał zdobyty w 20 minucie meczu gol, kiedy to Luka Iwanausek bardzo dobrze minął dwóch obrońców i prostopadle zagrał do wybiegającego Bartola Franicia. A ten technicznym strzałem nie dał żadnych szans Arturowi Borucowi. Akcja majstersztyk. Natomiast Legia miała dużo czasu na odrobienie tych strat, bo to była 20 minuta. Miała swoje także okazje, chociażby poprzeczkę Juranowicza, przy której spory wkład miał bramkarz Liwakowicz, parując nieco piłkę po tej główce. Później szansę miał chociażby Mateusz Wieteska, ale nie wiadomo czemu przy dobrej wrzutce postanowił uderzać udem tą piłkę. I jeszcze była jedna sytuacja, bodajże Emreliego, kiedy to z lewej strony wrzucał Mladenowicz, ale tam zabrakło kilku centymetrów do tego, żeby napastnik sięgnął piłki i doprowadził do wyrównania. Tak jak wspomniałem, Legia miała swoje szanse, Dinamo, mimo że przeważało, nie miało aż tak klarownych sytuacji, okazji na strzelenie bramkę, no ale niestety mecz zakończył się porażką Legii.
Ja tylko dodam, że w czwartej rundzie kwalifikacyjnej Dynamo Zagrzeb zmierzy się w dwumeczu z szeryfem Tiraspol, czyli mistrzem Mołdawii. Stawką tego dwumeczu będzie awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, zaś Legia teraz przechodzi na razie do Ligi Europy, gdzie w czwartej rundzie kwalifikacyjnej zmierzy się ze Slawią Praga. W przypadku ewentualnej porażki legioniści jesienią zagrają w fazie grupowej tego trzeciego w kolejności pucharu, czyli Ligi Konferencji Europy. No i teraz Mateusz, kilka słów na temat meczu Rakowa z Rubinem Kazań, bo tam mieliśmy bardzo miłą niespodziankę.
I bardzo dużo się udziało, szczególnie w dogrywce. W 90 minutach mieliśmy tak naprawdę dwie, może trzy korzystne sytuacje po obu stronach. Raków mógł zacząć bardzo dobrze ten mecz. Już w pierwszej minucie centrostrzałem popisał się Patryk Kun, ale tam czujny był Jurij Diupin, który przerzucił piłkę nad poprzeczką. Natomiast po stronie Rubina chyba taką najlepszą sytuacją był strzał w 83 minucie Seda Haksabanowicza, który uderzył w słupek. Dzięki temu doszło do dogrywki, dzięki temu, że nie padła żadna bramka. A tam chociażby należy wspomnieć o 106 minucie, kiedy z boiska został wyrzucony jeden z zawodników Rubina.
To bardzo ważny moment.
Tak, znacznie ułatwiło to sytuację Rakowowi. 5 minut później bodajże strzelił już gola Gutkowski. Widać było różnicę na boisku, brak tego jednego zawodnika. Ale kluczowa w tym wszystkim była minuta 120, kiedy to arbiter po faulu Dominika Wydry podyktował rzut karny dla Rubina. I w tym momencie nawet trener drużyny z Kazania wprowadził nowego bramkarza.
Specjalnie na rzuty karne.
Tak, na rzuty karne, coś a la Kepa w poprzednim, w omawianym wcześniej spotkaniu Superpucharu Europy. Natomiast do tych rzutów karnych nie doszło, dzięki temu, że świetną interwencją przy rzucie karnym wykazał się Kowacewicz.
No i właśnie bramkarz z Bośni już po raz kolejny w tych eliminacjach okazuje się bohaterem zespołu Szczęstochowy. W nagrodę Raków w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy zmierzy się z belgijskim Chętem. No i ostatni mecz do omówienia, chyba taki najbardziej przykry, Śląsk-Wrocław, Hapoel Berszewa, porażka wrocławian aż 0-4. No szczególnie fatalny początek tego spotkania.
Zastanawiam się, co stało się z drużyną Śląska-Wrocław po tym pierwszym meczu, kiedy to wygrali 2-1 u siebie i byli stroną przeważającą.
Jakby zupełnie inny zespół wyszedł na mecz rewanżowy.
Tak jest, właśnie w rewanżu zupełnie nie grał środek pola, brakowało tam jakości zawodnikom, może też koncentracji i popełniano wiele błędów w defensywie, stąd te szybko stracone dwie bramki w drugiej i siódmej minucie, przepraszam. Natomiast podsumować to można wpisem Kamila Rogulskiego również na Twitterze, który napisał, że ten mecz HPL Berszewra Śląsk Wrocław to najwyższa porażka polskiego klubu w eliminacjach do fazy grupowej europejskiego pucharu od 8 lat. No i właśnie 8 lat temu również Śląsk wysoko przegrał.
Chyba z Sewillą.
Tak jest, 5-0.
To zupełnie inna półka sportowa. No i tym sposobem Śląsk może się skupić na lidze, jak to mawia klasyk. A propos ligi, została nam jeszcze Ekstraklasa, o której powiemy za kilka minut. La 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 la
one, protect the drum, to death and rhythm, hear the whistle, kick the ball, the entire world soars like an eagle in the open way, like we dance, only today, there's no tomorrow, we fall behind, in this place, there's no space for fear or sorrow, is it true that you want it, then act like you mean it.
Za nami już czwarta kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Sezon powoli się rozkręca i może najpierw komplet wyników, a potem powiemy kilka słów o tych najciekawszych wydarzeniach z minionego weekendu. W Nieciaczy Brukbet Termalika podejmowała Lecha Poznań i przegrała 1-3. W Mielcu Stal pokonała Wisłę Kraków 2-1. 7 bramek w Gliwicach, gdzie Piast zwyciężył z Wisłą Płock 4-3. Lechia Gdańsk Krakowia, zwycięstwo Lechii 3-0, Warta Poznań, Legia Warszawa, Legia zwycięża 2-0, bez bramek w meczu Śląska Wrocław i Górnika Łęczna, Zagłębie Lubin pokonało Pogoń Szczecin 2-0, Jagiellonia w ostatnim meczu tej kolejki przegrała przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze 1-3, dodajmy, że przełożony został mecz Rakowa Częstochowa z Radomiakiem. No i Mateusz, może kilka słów na temat tych najciekawszych wydarzeń z ostatniej kolejki.
To może chociaż krótko omówię lidera naszej ekstraklasy, czy mecz lidera naszej ekstraklasy, czyli Lecha Poznań, który pokonał właśnie 3-1 Termalikę. Tam bardzo szybkie dwie bramki Barego Douglasa i João Amarala w trzeciej i czwartej minucie bardzo mocno wpłynęły na przebieg spotkania, ponieważ po tych dwóch golach Lech prowadził grę, dominował, ale już tak nie starał się szybko przemieszczać pod bramkę rywala i raczej starał się kontrolować to spotkanie. Nie udało mu się to w pełni, ponieważ w 42 minucie Piotr Wlazło zdobył kontaktowego gola i zrobiło się małe zamieszanie. Natomiast po przerwie poznaniacy wyglądali tak jak w pierwszej części, pierwszej połowy, czyli pewnie prowadzili grę, dominowali i Mikael Isak ustanowił wynik spotkania w 81 minucie na 3-1. Teraz dzięki temu Lech ma aż 10 punktów w 4 meczach. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego rezultatu przed sezonem, tym bardziej, że brakowało pewnych transferów.
No właśnie, dodajmy, że Lech cały czas się wzmacnia.
Przyszedł wczoraj, ogłoszono transfer nowego skrzydłowego z Wybrzeża Kości Słoniowej. Pobito w tym samym rekord klubu, 1,2 miliona zostało wydane właśnie na nowego zawodnika i zapowiedziano nowe transfery, między innymi pozyskanie lewego obrońcy, który, tak jak wspominaliśmy w poprzednich audycjach, już bardzo by się przydał Lechowi, gdyż mamy tylko Barego Douglasa w tym zespole. I tak naprawdę długo nic. Kontuzjowany został jakiś czas temu Aaron Johansson i w jego miejsce ma zostać
to ciekawy mecz, rezerw kontuzjowany.
Tak, miał się tam ogrywać, nabierać nieco doświadczenia boiskowego, że tak powiem, bo przez dłuższy czas się nie pojawiał w meczach pierwszej drużyny. Został kontuzjowany i teraz Lech musi wypożyczyć napastnika. Ponoć ma to być znane nazwisko wśród kibiców.
Zobaczymy, jak to wyjdzie oczywiście w praniu. Ja bym jeszcze tutaj na plus zapisał postawę Stali Mielec, która zaliczyła bardzo słaby początek tego sezonu i tutaj w ostatniej kolejce potrafiła pokonać krakowską Wisłę, która no po dobrym początku rozgrywek efektownym 3-0 w pierwszej kolejce teraz troszkę jakby zwolniła tempo. Legia po porażce z Dynamem też odbiła sobie niepowodzenia w lidze. Po raz kolejny strzela Rafael Lopez w tym sezonie. W końcu też przebudził się Thomas Pekhart. No i co jeszcze warte podkreślenia, jeżeli chodzi o wczorajszy mecz, Górnik Zabrze wygrywa 3-1, chociaż tym razem musiał radzić sobie bez Lukasa Podolskiego, były reprezentant Niemiec, z powodów zdrowotnych, jak sam stwierdził, nie mógł być brany pod uwagę, jeżeli chodzi o kadrę meczową, ale Zabrzanie sobie poradzili i też po dwóch porażkach w dwóch pierwszych kolejkach teraz zdobyli w dwóch ostatnich meczach komplet punktów. Jeżeli chodzi o tabelę, to liderem po czterech kolejkach drużyna Lecha Poznań, 10 punktów. Na drugiej pozycji Lechia Gdańsk z dorobkiem 8 punktów. Lechia też do tej pory nie zaznała goryczy porażki. Dalej mamy Jagiellonię, Białystok i Pogoń Szczecin po 7 punktów. Na miejscach spadkowych na chwilę obecną Brukbet Termalika Nieciecza 2 punkty, Górnik Łęczna 2 punkty, a więc dwójka Beniaminków i na ostatnim miejscu Krakowia z dorobkiem zaledwie 1 punktu. No znowu kiepski początek sezonu, jeżeli chodzi o drużynę Michała Probierza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach. I tym ekstraklasowym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.